Ucho na świat namawia do podróżowania, ale musimy powiedzieć absolutnie szczerze i uczciwie, że dalekie podróżowania to jest i radość, i przygoda, ale i kłopoty. Niektóre do przewidzenia. Jeżeli ktoś jest wytrawnym podróżnikiem, to wie, w jakim kraju czego można się spodziewać. Katarzyna Kamińska jest miłośniczką podróży, jest joginką i jak już wędruje, to hen daleko. A to Kirgizja, a to Wietnam, a to Indonezja, a to ostatnio Indie. Wiem z doświadczenia, że na przykład Indie są krajem, po którym warto wiedzieć, jak się poruszać, nie tylko jeżeli chodzi o posiadanie mapy, ale i kontakty z ludźmi. Wiemy też doskonale, że czasy nam się zmieniły kiedyś i loty były tańsze, i łatwiej nam było się w różnych krajach zorganizować finansowo. Teraz wszędzie ceny rosną, tam też ceny rosną, no i trzeba jakoś ogarnąć tę całą egzotykę.
Tak, niedawno byłam w Indiach i no to jest zupełnie inny świat. Indie są bardzo intensywne, są bardzo kolorowe. Jak wyjeżdżałam, tutaj było minus 20, tam plus 30, więc już pierwszy szok, ale raczej pozytywny. Ale dużo, dużo wszystkiego. Dużo dźwięków, dużo zapachów, bardzo dużo hałasu, dużo śmieci. No ta kultura jest zupełnie inna, bardzo, myślę, odległa od tutaj polskiej kultury. Takie miałam wrażenia.
Czy w związku z tym jest tak, że my się po prostu nie jesteśmy w stanie dogadać, bo kulturowo jesteśmy różni? Czy coś, czego się spodziewamy, nigdy nie nastąpi, a my czekamy i po prostu nerwy nas w końcu zjedzą?
Może tak być, ale na pewno jest tak, że Indie uczą cierpliwości, że trzeba wziąć poprawkę, że tam niektóre rzeczy dzieją się bardzo powoli, na przykład w banku wymienisz pieniądze bardzo powoli. Każdy ma czas. Załatwianie jakichś spraw, każdy ma czas. Powoli jeszcze porozmawia z kimś, autobus, no nie wiadomo, czy odjedzie o tej porze, która jest wskazana.
Czekałaś na taki autobus jakiś długo?
Tak, trzeba się pogodzić z tym, że po prostu tak to płynie. Na pewno nie tak jak w Afryce, bo podobno autobus musi się zapełnić, żeby ruszył, ale uczy cierpliwości. Sami Hindusi mówią, że no, wy Europejczycy to nie lubicie, jak ludzie są blisko. Jeżeli tam populacja jest taka ogromna, to też gęstość zaludnienia jest bardzo wysoka. No i siłą rzeczy tych ludzi jest dużo. Oni są po prostu wszędzie. Jest mało chodników, więc jak idziesz, to jest dużo tuktuków, dużo ludzi, dużo hałasu, dużo klaksonów. I po prostu robi się tak bardzo gęsto.
Czy oni też nie trzymają takiego dystansu społecznego, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni?
Wydaje mi się, że ten dystans społeczny z jednej strony to jest taki dystans ciało do ciała, który jest skrócony, a z drugiej strony oni są ciekawi. Ciekawi są Europejczyków, ciekawi są skąd jesteś, jak masz na imię i zazwyczaj na tym kończy się rozmowa.
O dzieci, o męża nie pytają, bo jak kobieta wędruje, no właśnie, to zawsze to jest jakieś
tak
takie kluczowe.
Tak słyszałam też w Maroko, koleżanka na przykład jechała z pożyczoną obrączką, żeby robić za mężatkę. Słyszałam też, że w Indiach dziewczyny, które jadą do Indii, biorą obrączki, żeby pokazywać, że one są zaopiekowane przez mężczyznę. I na pewno te role damsko-męskie tam są takie bardziej tradycyjne. Ja jednak nie miałam takich sytuacji. Co było dla mnie takie ciekawe, byłam w takim mało turystycznym mieście, Bijapur. Ono jest o tyle ciekawe, że tam jest 50% Hindusów, 50% muzułmanów. A jednocześnie, pomimo tego, że tam jest ogromny meczet, który ma największą kopułę, drugą po Bazylice Świętego Piotra, piękny mauzoleum, parę jeszcze zabytków, to on jakoś nie jest takim turystycznym must see. W związku z tym, jak byłam tam z koleżanką, to Hindusi szaleli na naszym punkcie na zasadzie, czy mogę z panią zrobić zdjęcie.
Ale panowie tylko, czy nie. Rodziny całe?
To po prostu dzieci, młodzież, uczniowie, szły wycieczki i dzieci się oglądały, zaczepiały nas. Mężczyźni, młodzi chłopcy, 12-letni, ale i 18-letni. I na przykład jak było małżeństwo takie koło 30 albo 50, to wysyłali żonę, żeby szła zapytać, czy można zrobić zdjęcie. I tutaj też ciekawostka a propos dystansu społecznego, bo niby jest ten dystans taki, że między kobietą a mężczyzną, a jednocześnie wpychano nam dzieci na ręce, żeby z tymi dziećmi zrobić zdjęcie. No, miałam taką smutną w sumie refleksję, że ten biały człowiek jest takim symbolem sukcesu i powodzenia w życiu, że jest dobrą wróżbą na przyszłość, że jeżeli zrobię zdjęcie dla tego szkraba na rękach białej kobiety, to będzie dla niego dobra wróżba.
Kiedy u nas jest chłodno i zimno, to marzy nam się wyprawa, gdzie jest słonecznie, gorąco, egzotycznie. Indie wydają się być idealne, ale czy na pewno? Katarzyna Kamińska wędruje po świecie z przyjemnością, jest joginką i ogląda ten świat z różnych stron. Ostatnio oglądała Indie. Co się rzuca w oczy teraz w Indiach?
Wysoka temperatura i owoce. To, że tam jest teraz na południu Indii plus 33. Na północy trochę chłodniej, ale takie Goa, Mumbai, Karnataka, Kerala, te okolice bardzo ciepłe, słoneczne, absolutnie zero deszczu. Także to jest piękne. Ptaki śpiewające, papaje, ananasy, palmy, ocean cieplutki, cudownie ciepła woda. Na plaży krowy chodzące, święte krowy.
Ale trzeba uważać, żeby nie wstąpić w święty placek?
Tak. Krowy albo w święte pozostałości bezdomnych psów, których tam jest bardzo dużo. Na pewno miałam taką refleksję, że ten świat jest taki bardzo dwoisty. Indie na pewno mają bardzo dużo do zaoferowania. Przede wszystkim kulturę zupełnie egzotyczną dla nas, odmienną. Wielość bogów, bóstw, wiele kapliczek. Ta duchowość jest dla nich bardzo ważna, ale też taka kolorowa, inna niż u nas.
Czy jest taka traktowana serio, czy też się powoli laicyzują, jak u nas się te sytuacje zmieniają ostatnimi czasy?
Na pewno te procesy też zachodzą, ale duchowość jest też bardzo widoczna. Byłam w takiej świątyni, na którą wchodzi się po schodach, 532 stopnie trzeba wejść, to jest świątynia Hanumana i to jest miejsce pielgrzymkowe. I tam ludzie w każdym wieku, babcie zgięte w pół, dzieci, dorośli, szli na boso oczywiście, bo to świątynia. Na szczycie jest świątynia, ale już na dole trzeba zostawić buty, więc wszyscy na górę zasuwają po tych stopniach. Myślę, że ta duchowość jest bardzo obecna i żywa. Jest takim spoiwem społecznym, który łączy tych ludzi i myślę, że też nadaje bardzo dużo kolorytu, dużo barw i przez to też Indie są bardzo fotogeniczne. Jeżeli ktoś chce zrobić dużo ładnych, ciekawych zdjęć, powinien pojechać do Indii, bo tam tego materiału, że tak powiem, jest cała masa. Można napstrykać fotek do wyboru, do koloru.
Ale czy te różnice kulturowe nie wyznaczają pewnych ram, w których zbliżamy się do jakichś miejsc z aparatem?
Na pewno nie można robić zdjęć w samych świątyniach. Oni uznają, że bogowie są właśnie w tych świątyniach, więc nie robi się zdjęć, ale same ich ubiory, ludzie, którzy chodzą dookoła, wielość kwiatów, to, że kupuje się kwiaty na bazarach, z których robi się wieńce. Po prostu ilość barw jest porażająca. Gdy wróciłam do Polski, to miałam wrażenie, wyszłam wieczorem z psem i pomyślałam, że to jest po prostu martwe miasto. Puste, ciche, nie ma klaksonów, nie ma krzyku, nie ma gwaru, nie ma ludzi, jest tyle przestrzeni, są chodniki, świeże powietrze. To naprawdę był szok. Jakbym była na Księżycu, jak na zupełnie innej planecie. Kontrast jest olbrzymi.
Świat się zmienia i to nie tylko chodzi o możliwości podróżowania, loty, których jest mniej i trochę inaczej są zorganizowane niż parę lat temu. Jeszcze do niedawna to była bułka z masłem, wskoczyć w samolot i polecieć na koniec świata. Teraz to już nie jest takie hop-siup, chociaż ciągle jeszcze można zrobić hop-siup bez większych kłopotów. Katarzyna Kamińska w Uchu na Świat opowiada o ostatniej swojej podróży do Indii. Ci, co podróżują od lat, widzą wyraźnie, że w każdym kraju nastąpiły zmiany i one są bardzo, bardzo głębokie, ale poniekąd są wspólne, tak samo w Europie. Nie wiem, czy w Indiach też już czuć, że no, nasza cywilizacja jest troszkę inna.
Tak naprawdę ciężko tutaj wyrokować o całym kraju, szczególnie, że Indie są bardzo duże i wewnętrznie też są zróżnicowane. Północ różni się od południa, wschód od zachodu. Na pewno te duże ośrodki miejskie robią się coraz bardziej zachodnie, coraz bardziej, można powiedzieć, no, cywilizowane, chociaż to nie jest ładne słowo, może industrialne, że coraz lepsze drogi, aczkolwiek na przykład bez chodników. To takie typowe.
W takim razie po co Europejczycy, czy też ludzie Zachodu tak chętnie jadą po przygody hinduskie?
Jadą po egzotykę, po odmienność, po ciepełko zimą. Teraz jest to bardzo popularne, żeby w ferie zimowe albo właśnie styczeń, luty, kiedy jest ta pora ciepła w Indiach, żeby skorzystać z tego, że tutaj mamy minus 20, a tam mamy plus 30, że nie musimy się martwić tym, czy będzie deszcz, czy nie, bo go po prostu nie będzie. Że są owoce, że można chodzić lekko ubranemu, że można zrobić piękne zdjęcia. I mam takie wrażenie, że gdzieś ten styl konsumpcyjny coraz bardziej dominuje, że jedziemy zaliczać kraje, zaliczać wrażenia, odhaczać podróże. Z jednej strony jest taki nurt duchowy. Ludzie jadą po rozwój, po jogę, po oczyszczenia ajurwedyjskie, a z drugiej strony jadą poimprezować na goa, wskoczyć do oceanu i się wyluzować. I każdy ma gdzieś tutaj swoją własną wizję. I tak samo, gdy jeżdżę po Azji, to zauważam, że Azja jest dostępna dla każdego. Wystarczy znaleźć przewodnika, który po prostu nas obwiezie. Wystarczy pójść do biura podróży i wykupić sobie jednodniową wycieczkę, dwudniową wycieczkę. I wtedy po prostu komuś płacimy, wsiadamy w tuk-tuka i on nas obwozi po najładniejszych miejscach. My te miejsca zaliczamy, on nas nawet zawiezie tam, gdzie trzeba, na obiad. Wszystko nam pokaże, zadowoleni. Odhaczyliśmy miejscówkę i mnie to trochę przeraża, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, na ile wtedy w ogóle dotykamy tego kraju, na ile cokolwiek możemy powiedzieć o tych ludziach, o tej kulturze, bo po prostu objechaliśmy zabytki, cyknęliśmy fajne fotki i wracamy do Polski i opowiadamy, co zobaczyliśmy. Ale co my tak naprawdę zobaczyliśmy? Ja byłam w Indiach 2,5 tygodnia i szczerze mówiąc, mam wrażenie, że niewiele wiem. Pomimo tego, że jeździłam komunikacją miejską, chodziłam w nietypowe miejsca, starałam się nie zwiedzać tych Indii jak typowy biały turysta z Zachodu, a mimo wszystko widzę, jak bardzo różnorodny jest to kraj i jak trudno jest coś jednoznacznie powiedzieć o nim. Też myślę sobie, jak zdjęcia, które robimy, kształtują nasz odbiór tego kraju. Jedziemy do Indii i od razu w głowie mamy kolorowe stroje.
Wychudzeni sadhu.
Tak, tak. Kremacje w Gangesie. Mamy te swoje obrazki, a potem ta rzeczywistość jest taka, że ja też mogę zrobić taki ładny obrazek, wykadrować, żeby obok nie było widać, że jest wielka kupa śmieci, bo jest bardzo mało śmietników. Śmieci są wyrzucane bezrefleksyjnie w ogóle dookoła. Z jednej strony jest zwyczaj dbania o czystość, bo jest dużo takich miotełek i każdy zamiata wokół swojego sklepiku, wokół swojego domu i tą podłogę wymiata i czyści, a jednocześnie na ulicy, na chodnikach wyrzuca się papierki, butelki, sika się na ulicy. Widziałam bardzo wielu sikających mężczyzn. Tylu sikających mężczyzn widziałam w Indiach, w miastach. To po prostu tego jeszcze nie przerabiałam. A tam po prostu, no, tak jest.
Jest potrzeba, to się nie martwimy o nic.
Jakoś trzeba sobie radzić.
Ciekawe, jak sobie radzą panie.
Pań w ogóle jest mniej w przestrzeni publicznej. Tak.
Ucho na świat. Wędruje daleko, daleko, ponieważ Katarzyna Kamińska, która jest miłośniczką podróżowania i uczy jogi, więc nic dziwnego, że wylądowała w Indiach, żeby obejrzeć różne rzeczy z bliska, wróciła niedawno. Indie kojarzą nam się, wielu z nas, z pięknymi zdjęciami, kolorowymi, cudownymi, które można sobie powiesić potem na ścianie i one się wydają oknami do innego świata. Ale jak to w ogóle jest z naszym podróżowaniem? Bo moje doświadczenie jest takie, że jak biorę aparat do ręki, czy też telefon, bo ostatnio telefon robi naprawdę super zdjęcia, to trochę mnie w tych miejscach nie ma, ponieważ patrzę przez obiektywik, ustawiam sobie te rzeczy, które bym chciała zachować i przywieźć ze sobą. Jak się teraz podróżuje i jak to jest z Indiami na fotografiach?
Dużo na pewno zależy od potrzeb i od osobowości. Ja mam podobnie jak ty, że mam taką łapczywość wrażeń i chęć zachowania tego wszystkiego. Zachwyt nad kadrami, które widzę, nad odmiennością, którą dostrzegam, nad kontrastami, których tam nie brakuje. Z jednej strony mamy taki wymuskany, piękny świat z fototapety, gdzie mamy palmy, ocean, kolorową świątynię i ojej, jak pięknie. A z drugiej strony mamy wychudzone, bezdomne psy, którymi nikt się nie zajmuje, wyjadające jedzenie ze śmietników, z okolicznych trawników, bo tak naprawdę o śmietniki tam trudno, a śmieci nie brakuje. Ta rzeczywistość zachwyca, czasem przeraża, czasem odrzuca. Znam ludzi, którzy mówią, że nigdy nie pojadą do Indii ze względu na brak higieny, ze względu na syf, który tam jest. No bo jest, nie ma co ukrywać, że no nie jest tam czysto.
Standardowy jest w hotelach i to nie najtańszych. Brudne prześcieradło, czy też
tak.
Brudna pościel. I oni uważają, że to jest w porządku, jak tylko jest tak troszeczkę przybrudzone.
Tak, tam trochę dziurawe, trochę brudne.
Nie szkodzi.
Nie, to wszystko.
Karaluszki, ale to idźcie sobie karaluszki.
Wszyscy jesteśmy zwierzętami, one też, tak. Ale na pewno jest tak, że można się zagubić i doświadczać tej rzeczywistości tylko przez obiektyw, tylko przez kadry. I też mam wrażenie, że nie do końca jest tak, że te obrazki potem wywołuje się i wiesza na ścianie w domu. Bardziej teraz już chodzi o to, żeby pokazać na Facebooku, gdzie byłam, co robiłam i jak było pięknie. Wy tu macie zimę i śnieg, a ja mam super słoneczko i ciepłą wodę w oceanie, bo nie w kranie. Przez cały pobyt, 2,5 tygodnia, przez cały pobyt raz miałam ciepłą wodę.
A ta zimna była bardzo zimna?
Nie, ale jakoś przy tej temperaturze to jest okej, da się przeżyć.
Idziemy z aparatem w piękne przestrzenie, jakoś lepiej albo gorzej przyjmowani przez ludność lokalną, ale ja słyszałam, że teraz współczesne Indie są bardzo trudne dla podróżujących, ponieważ jeżeli się gdzieś zagapimy, to strasznie przepłacamy. Oni nie mają w ogóle sumienia i zdzierają z turystów na maksa, bez patrzenia co, kto, jak. I też językowo nie jest wcale tak łatwo się dogadać. Jak wpadniemy w jakieś takie towarzystwo, które się uprze, że mamy taki haracz zapłacić, no to trudno się z tego haraczu wymigać.
Tak.
Prawda? To jest prawda. Trudne. To w ogóle
to
może popsuć
trudne.
Dzień, dwa, trzy i jeszcze
to
zostawić taką
trudne. To
smugę.
Jest charakterystyczne chyba teraz też dla krajów azjatyckich, nie tylko dla Indii. Ja tego doświadczałam też w Indonezji. W Indiach dochodzi jeszcze to, że to jest bardzo głośny kraj, gwarny, więc ta ilość bodźców jest taka obezwładniająca momentami. Możemy czuć się przebodźcowani. Więc jeżeli jeszcze do nas krzyczy jakiś człowiek, coś od nas wymaga, tutaj dookoła ludzie krzyczą, zapachy, gorąco, to jest jeszcze bardziej takie namacalne i obezwładniające. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. I rzeczywiście, no nie ma też takiego łatwego przekładnika na rupie. Trzeba sobie pokombinować, ile to tam będzie 1000 rupii, to właściwie ile to jest złotych, bo nie kupisz tego w Polsce, więc musisz wymieniać albo dolary, albo euro, albo na miejscu. I no nie ma jednego cennika. Dużo jeździ się tuktukami, nie wiesz ile właściwie zapłacić za dany przejazd, a chcesz przejechać, ale taksówki są tanie. Jest też tak, że na przykład przejazd powinien kosztować cię powiedzmy 5 zł, oni zażyczą sobie 20, dla ciebie to i tak nie jest dużo. I myślisz sobie, o, okej. Okay. A potem się okazuje, że za tą trasę było trzeba zapłacić 4 razy mniej. Miałam też taki przypadek, że wsiadam do tuktuka, umawiam się na konkretną cenę, a wysiadam i pan krzyczy, że trzeba więcej. W Indonezji miałam taką sytuację, że człowiek zaczął wrzeszczeć za mną na ulicy i zrobił mi naprawdę wstydu, tak jakbym to ja go okradła i chciała zrobić coś nie tak, a to on próbował wymusić, żeby zapłacić mu więcej. Trzeba też bardzo uważać na naciągaczy. Jak idziemy na bazarek jakiś, to zawsze znajdzie się jakiś opiekun. Opiekun, który pokaże nam najładniejsze miejsca. A pokaże wam tutaj najlepsze przyprawy. A tutaj figurki, a tutaj szale. I bardzo trudno jest się pozbyć tej osoby. Ona po prostu cały czas za nami idzie.
A jest jakiś patent na to? Czy trzeba się nauczyć lokalnego języka i powiedzieć w lokalnym języku, a jednakowoż bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję. Do widzenia.
Tak naprawdę Hindusi znają angielski w dużej mierze. Bardzo popularne są przedszkola, szkoły. Dzieci uczą się angielskiego, więc młodzi ludzie i tacy w średnim wieku najczęściej znają angielski. Nie doświadcza się tak bardzo bariery językowej. Ludzie starsi mogą nie znać języka i tutaj jakiś starszy taksówkarz może się z nami nie dogadać, ale najczęściej odeśle nas po prostu do kogoś innego. Jeżeli chodzi o język, to nie ma problemu. Metodą na naciągaczy, myślę, jest metoda zdartej płyty. Ja to czasem po prostu uciekałam. Zmieniałam kierunek, szłam gdzie indziej, bo nie dało się ich pozbyć. Też taką ciekawą metodą jest zaczepianie i pytanie, czy ma pani jakieś monety ze swojego kraju? Bo ja zbieram monety z całego świata i czy ma pani może jakąś monetę po prostu do mojej kolekcji? I potem nawiązywanie rozmowy. Nie wiem, jak to dalej się toczy, ale spotkałam parokrotnie osoby, które pytały mnie o to, że zbierają monety. I po prostu potem przyczepiają się do ciebie i już nie idzie się pozbyć tej osoby. Albo życzliwy, który... Spytasz kogoś, czy w tą stronę dojdę gdzieś i potem ta osoba już ciebie nie zostawi. Ona ciebie odprowadzi, a na koniec zażyczy sobie, żeby jej zapłacić. Nawet jeżeli próbujesz ją przegonić przez całą trasę, że no dziękuję, dziękuję, wszystko dobrze, do widzenia, coś tam. Nie, ona po prostu będzie szła do końca i na końcu zechce, żeby jej zapłacić.
W Ucho na Świat zabieramy chętnych do Indii, chociaż Indie nie są łatwe w podróżowaniu, no ale przygoda jest niebagatelna. Katarzyna Kamińska wróciła niedawno z Indii, jest miłośniczką podróżowania i to nie pierwszy taki egzotyczny kraj, w którym była, ale czy dla kogoś, kto po prostu chce mieć jakieś takie magiczne wakacje, Indie fajniejsze będą właśnie na własną rękę zorganizowane, czy lepiej jednak sobie wykupić jakieś biuro podróży i mieć pozałatwiane takie najważniejsze kwestie?
Jeżeli chcemy mieć komfort i higienę, to zapewne lepiej jest wykupić taką wycieczkę. Jeżeli chcemy doświadczyć trochę tego kraju, to niekoniecznie musimy na własną rękę, w sensie całkowicie poza utartym szlakiem, całkowicie w sposób taki na dziko zwiedzać Indii. Bardzo popularne jest zwiedzanie w takim stylu, że dolatuję do jakiejś miejscowości, tam zaraz znajduję przewodnika, wsiadam w tuk-tuka, objeżdżam dane miasto i jadę dalej. I jadę dalej w taki sposób, że nie opłaca mi się nawet brać autobusu. Są bardzo wygodne też takie autobusy z miejscami leżącymi. Ale spotkałam się na grupach na Facebooku takimi komentarzami, nie, no to ale za wolno jedzie, bo to autobus, to ja będę jechał 10 godzin tam do jakiejś miejscowości, to lepiej wezmę taksówkę. I faktycznie, no biały turysta z zachodniego świata bierze taksóweczkę i tą taksówką dojeżdża do kolejnej miejscowości, żeby szybciej, żeby prędzej, żeby zaliczyć kolejną miejscowość, żeby ją obejrzeć, żeby jak najwięcej zobaczyć w czasie tego wyjazdu. A ja się zastanawiam, co to znaczy jak najwięcej zobaczyć, bo ilość godzin będzie taka sama. To, co zobaczymy swoimi oczami, nie ma więcej czasu. Jest ta sama przestrzeń czasowa, a jednak chodzi o to, żeby odhaczyć te najładniejsze zabytki, najbardziej charakterystyczne miejsca. Dużo we mnie jest takich przemyśleń na temat, kiedy mogę powiedzieć, że widziałam Indię. Jak zobaczę Taj Mahal?
Bardzo wiele osób myśli, że tak.
Tak. Albo właśnie kremację w Gangesie. Tego nie zobaczysz, no to właściwie nie byłaś w Indiach, nie?
A widziałaś Taj Mahal?
Nie, nie widziałam Taj Mahal,
ja
nie widziałam
nie.
Gangesu.
Gangesu nie widziałam.
Tak, mam wrażenie, że ja nie byłam w Indiach. Ale jadłam papaje, widziałam bezdomne psy, widziałam bezdomnych ludzi. Widziałam masę tuk-tuków, widziałam bazarki i mam wrażenie, że doświadczyłam trochę tego kraju. Ale moje ego mówi, nie zobaczyłam pocztówkowych miejscówek.
Chciałabyś wrócić? Czy to wystarczy, taka wyprawa?
Tak, myślę, że chciałabym wrócić, żeby zobaczyć jeszcze takie południe, Kerale i żeby bardziej jeszcze zobaczyć okolice Nepalu, północ Indii. A z drugiej strony myślę sobie, jest tyle pięknych miejsc na świecie. Nie wiem, czy chcę wracać do Indii. Nie były łatwe, ale przyjemnie tam uczyć się jogi. To na pewno. Jest ciepło. Ciało też inaczej reaguje na to, jak jest wyższa temperatura. Ptaszki śpiewają. Ćwiczysz sobie na otwartej sali otoczonej moskitierą. na przykład, albo w jakimś aśramie.
Wiatr wieje, tak, jak w książkach.
Cudownie, naprawdę cudownie. Ćwiczenie jogi w takich warunkach jest bajeczne. Otoczona przez ludzi, którzy tym żyją, więc można też zgłębiać i filozofię, albo tajniki w czak, czy meridian. I no, tak człowiek zanurza się w tym świecie na pewno. Chyba warto wiedzieć, po co ja chcę jechać. Bo jeżeli chcę pojechać poimprezować, no to najlepiej wybrać Goa. Plażę Goa.
Albo Amsterdamie.
Albo ktoś... Amsterdam. Tak, tak. Chociaż
tak
zimą to
A
może
nie,
jednak
zimą,
tak.
To nie, to
tak.
Goa.
Nawet te kokosy, z których tam się pije. Chociaż pewnie jak się jedzie imprezować, to nie po to, żeby pić z kokosa. No,
nie ale... mam pojęcia, absolutnie. W Amsterdamie na pewno nie, ale ja też nie jestem imprezowiczką. Ale to rzeczywiście może ułatwiać, jeżeli mamy taką ideę, za którą podążamy, bo łatwiej znosimy te trudy i jesteśmy może bardziej skuteczni w negocjacjach.
Możemy nawet ich nie dostrzegać, bo jeżeli wyłożymy odpowiednie fundusze, to możemy w ogóle nie doświadczyć tych trudów. Możemy wybrać czysty hotel, za który dużo zapłacimy. Możemy jechać taksówką od drzwi do drzwi. Nie martwić się tym, że muszę przejść na drugą stronę ulicy, gdzie żaden samochód się nie zatrzymuje. Nie ma mowy w ogóle. Jeszcze cię obtrąbi, że chcesz przejść. Więc to jest naprawdę tak z ręką na sercu, w ogóle z sercem w gardle. Przechodzi się ulicę, bo naprawdę tam nikt nie patrzy na pieszych. Po prostu przechodzisz na własne ryzyko, a możesz tego w ogóle nie doświadczyć. To jest załatwione. Nie ma tutaj miejsca na złe doświadczenia.